Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. I zagadnęli go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu zmartwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Na to rzekli niektórzy z uczonych w piśmie: nauczycielu, dobrze powiedziałeś, bo o nic nie śmieli Go już pytać. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
W czasie tych rekolekcji mówimy o tym, jaką rolę winien odgrywać Jezus, Jego osoba w naszym życiu. I w takim właśnie kluczu też powinniśmy odczytywać liturgię słowa, bo ona zawsze jakoś się wpasowuje w życie człowieka. Te czytania, które dostajemy w czasie liturgii, one rzeczywiście odpowiadają temu, w czym człowiek żyje i dają jakieś nowe światło, żeby pójść do przodu. Popatrzmy więc do tego słowa, które otrzymaliśmy i zadajmy sobie to właśnie pytanie, co one mówią o roli, o miejscu Jezusa w naszym życiu. W pierwszym czytaniu przeczytaliśmy fragment z pierwszej księgi machabejskiej. Jest to tekst, który opowiada o śmierci króla Antiocha IV Epifanesa. Był to człowiek, który rozpętał w II wieku przed Chrystusem prześladowania Żydów. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze chciał dokonać konsolidacji i zjednoczenia swojego królestwa, no a Żydzi nie byli mu po drodze, bo mieli swoją religię, swoją kulturę. Chciał wszystko ujednolicić, aby wszyscy stali się Hellenami. Mówili jednym językiem, wyznawali jedną religię, właśnie wierząc w Zeusa i inne bóstwa. I miał jeszcze drugi powód. Otóż popadł w konflikt z Rzymem i musiał Rzymowi płacić kasę, bardzo dużo pieniędzy, i wiedział, że w świątyni jerozolimskiej jest właśnie dużo złota, bo był tam składany taki depozyt i podniósł rękę na świątynię jerozolimską. I tutaj proszę zobaczyć, że w tym czytaniu również z chciwości udaje się do miasta Elimas w Persji, bo słyszał, że tam jest wiele Boga. Czyli był to człowiek, który rozpętał prześladowania. To były bardzo krwawe, okrutne prześladowania. Zmuszano Żydów do tego, żeby wyrzekli się swojej wiary, żeby łamali prawo. Palono święte księgi, palono Torę i pisma proroków. Jeżeli ktoś na przykład obrzezał swoje dziecko, kobiety to uczyniły, to te kobiety powieszono, a na ich szyjach powieszono ich dzieci. No, znamy opis 7 rozdziału 2 księgi machabejskiej, gdzie ginie matka i siedmiu synów w strasznych boleśniach. Tak te prześladowania wyglądały, ale Bóg jest sprawiedliwy. I właśnie ten tekst pokazuje, w jaki sposób król, który podniósł rękę na świątynię, na Boga, król, który podniósł rękę niesłusznie na święty naród, został ukarany. Umarł w mękach. I oczywiście tak bywa w życiu, że możemy zobaczyć pewną zapłatę sprawiedliwości nad kimś, kto dopuścił się zła. Ale nie zawsze. Czasami jest tak, jak to napisał Kohelet, widziałem, że tych, którzy byli nieprawi, składano ze czcią w grobie, a ten, który był prawym człowiekiem, umierał w nędzy i zapomnieniu, nawet w pogardzie. I właśnie dlatego, że nie zawsze ta zasada, która tu była opisana, się sprawdzała, w wielu przypadkach się sprawdzała, ale nie zawsze, były wyjątki. Dlatego ludzie Starego Testamentu zaczęli się zastanawiać nad takim faktem, no Bóg jest sprawiedliwy. No to jeżeli jest śmierć i my do śmierci człowieka nie widzimy sprawiedliwości w jego życiu, ktoś był sprawiedliwy, a umarł w pogardzie. Ktoś był nieprawy, umarł w chwale. To znaczy, że Bóg jest niesprawiedliwy. Ale to niemożliwe. Dlatego jeśli zapłaty nie ma za życia, to musi być po śmierci. I oni w ten sposób doszli, odkryli to, że jest życie wieczne. Właśnie wychodząc od idei zapłaty za uczynki dobre, złe i tej idei sprawiedliwości Boga. I właśnie według tego klucza można przeczytać Ewangelię. Przyszli do Jezusa Saduceusze. W czasach Jezusa Żydzi byli bardzo podzieleni na różne sekty, różne grupy, ugrupowania takie polityczno-religijne. Między innymi była taka grupa właśnie odłączonych, czyli faryzeuszów. Była też grupa Saduceuszów od Sadoka, jednego z arcykapłanów z zamierzchłych czasów historii Izraela. I ta grupa miała inne wierzenia, aniżeli na przykład faryzeusze. Na przykład oni nie wierzyli w zmartwychwstanie. Nie wierzyli, że istnieją duchy, aniołowie. I za Słowo Boże przyjmowali tylko Torę, a więc 5 ksiąg mojżeszowych, a resztę nie. I jako, że nie wierzyli w zmartwychwstanie, a odkryli, że Jezus mówi o zmartwychwstaniu, no to przyszli do Jezusa, żeby go ośmieszyć. I wymyślili taką historię na bazie Tory, bo tylko ten tekst uważali za natchniony. W Torze był zapisany taki zwyczaj, zwane prawo Lewiratu, które mówiło, że jeżeli na przykład jest małżeństwo i mąż bezdzietnie umiera i żona jego zostaje wdową, ale ma braci, to brat musi ją wziąć za żonę. Tak? Dobry przykład też za drogi, nie? Że to nie trzeba aż tak tego szukać, tylko pewne te mechanizmy inne mogą zadziałać. Nie? Po co miał wziąć ją za żonę? Po to, żeby wzbudzić jej potomstwo. Tak? Prawo Lewiratu. Bo jeżeli to by się nie stało, to imię tego zmarłego brata zniknie z powierzchni ziemi. Prawda? A oni przywiązywali bardzo dużą wagę właśnie do tego, żeby mieć potomka. I ten potomek tak właściwie był potomkiem tego zmarłego brata. Nie? Tak jak był inny zwyczaj, na przykład jeżeli kobieta była bezpłodna, to jeżeli miała służące, to dawała swoją służącą mężowi, tak? On wzbudzał jej potomstwo i dziecko, które się urodzi, było dzieckiem tej kobiety, która była pierwszorzędną żoną tego człowieka. I wszyscy byli zadowoleni, bo miała dziecko, prawda? Także to trochę inaczej funkcjonowało. Tak, bo inaczej, prawda, było, wszystko było nastawione na potomka. Bo jeżeli ma potomka, to imię znika z powierzchni ziemi i ginie dziedzictwo. Prawda? Czyli ta ziemia, którą dostaje, to było pierwszorzędna sprawa była dla nich. No i wymyślili taką historię. Jedna 7 mężów miała i który będzie w niebie jej mężem, nie po zmartwychwstaniu. I Jezus odpowiada, używając cytatów z Tory. Dlaczego? Bo oni tylko to przyjmowali za księgi natchnione. I odwołuje się do wydarzenia z Księgi Wyjścia, w których jest opis powołania Mojżesza. I tam Mojżesz mówi, ja jestem Bogiem Abrahama,
Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Jezus mówi, Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale jest Bogiem żywych, bo dla Niego wszyscy żyją. Co to znaczy? To oznacza, że Bóg dał ojcom obietnicę. Obietnicę ziemi i potomstwa. I oni są w tej chwili w Egipcie. Czyli obietnice nie zostały spełnione. I teraz, jeżeli by nie było zmartwychwstania, jeżeli życie człowieka kończyłoby się wraz ze śmiercią, no to w sumie dał mu obietnicę, ale tych obietnic nie wypełnił. Ktoś tam może zobaczyć wypełnienie tych obietnic, ale nie oni. Obietnice Boże i łaski są nieodwołalne. I właśnie, proszę zobaczyć, że Bóg jest Bogiem żywych. Dlatego musi być zmartwychwstanie. Bo jeżeli Bóg im obiecał żywym, to jako żywi muszą doczekać wypełnienia tej właśnie obietnicy. I dalej Jezus dodaje, wszyscy bowiem dla Niego, dla Boga żyją. I tutaj odkrywamy coś, co nam rzuca światło na ten temat, którym się zajmujemy, czyli rola Jezusa, miejsce Jezusa w naszym życiu. Właśnie można spojrzeć na rolę Jezusa w naszym życiu przez pryzmat obietnic, które nam daje. Zobaczcie, że nasza wiara jest wiarą w obietnicę. Nie? Ile, kiedy otworzymy Biblię, Stary czy Nowy Testament, jest pełen obietnic. I jest jedna z takich ważnych obietnic, która się pojawia, a mianowicie obietnica zmartwychwstania. Znaczy powstaniemy z martwych. Będziemy żyć w duszy i w ciele. Ciała, które będą przemienione na wzór zmartwychwstałego ciała Chrystusa. To jest obietnica. I Jezus jest obecny na różne sposoby w naszym życiu. Ale jest również obecny przez swoje obietnice. Obietnice, które sięgają bardzo daleko, a mianowicie poza granice życia i śmierci. I to jest też pewien aspekt obecności Jezusa w naszym życiu. I proszę zobaczyć, na przykład, jeżeli mamy relację z Jezusem i znamy Jego obietnice, to budzi to w nas ufność i właśnie wiarę w to, co nam On obiecuje. Kiedy na przykład przeżywamy jakieś różne trudności, to właśnie powinniśmy wybiegać naszym umysłem tam, gdzie są te obietnice. Kiedyś Wam mówiłem ostatnio, że często jak spotykam ludzi, którzy bardzo cierpią i tak po ludzku w sumie no nie można im dać żadnej rady. Na przykład ktoś leży na łożu śmierci w takich sytuacjach. Tam rozgrzeszałem tych ludzi, czy rozmawiałem z nimi, starsi, schorowani. No, jak można pocieszyć takiego człowieka? To ja mówię tylko jedną rzecz. Mówię, proszę marzyć o życiu wiecznym, o zmartwychwstaniu. No, tam jest nasza siła. To życie kiedyś się skończy, ale obietnice, które Bóg nam daje, trwają. Właśnie ta prawda o zmartwychwstaniu, o tym, że życie odpłata za dobro i za zło. To jest nasza nadzieja. Tam właśnie sięgamy naszymi myślami w tych takich trudnych chwilach. Jezus jest obecny poprzez swoje obietnice w naszym życiu. Także w ten sposób, że kiedy stajemy przed konkretnymi wyborami, to te Jego obietnice mają się stać takim punktem, który jest dla nas takim punktem orientacyjnym, który nam mówi, no dobra, są obietnice, które Bóg dał. Jeżeli chcesz doczekać wypełnienia tych obietnic, to idź w prawo, a nie w lewo. To zrób to, ale tego nie rób. Musisz dokonać właściwych wyborów. Jeżeli chcesz, aby te obietnice, które Pan daje, rzeczywiście wypełniły się w życiu. Jeżeli w taki sposób Jezus będzie obecny w naszym życiu, właśnie poprzez obietnice, które nam daje, potrafimy wiele przetrzymać i pokonać. Właśnie w imię tych obietnic, męczennicy w pierwszych wiekach oddawali swoje życie za wiarę. Inaczej oddanie życia za wiarę nie miałoby sensu tak naprawdę. Już nie ma, ma ono dlatego sens, że są te obietnice życia wiecznego i zmartwychwstania. Kiedy Jezus jest obecny w taki sposób w naszym życiu, to się dzieje to, co Jezus mówi w Ewangelii, że żyjemy dla Niego. Żyjemy dla Niego. Jeżeli ktoś żyje dla Niego, ma głęboką relację z Nim, to będzie żył wiecznie. Jest zmartwychwstanie, jest życie wieczne dla takiego człowieka. I kiedyś to, co On obiecuje, zostanie dopełnione w Królestwie. Nigdy Pan Jezus nam nie obiecywał czegoś takiego, że to życie z Nim będzie na ziemi łatwe. Wprost przeciwnie mówił. Was prześladowali, mnie prześladowali i was prześladować będą. Jeżeli mną gardzili, to wam też będą gardzić. Wcale nie obiecywał, że to życie będzie łatwe. Ono będzie usłane cierpieniem w różnych aspektach, ale dał obietnicę życia wiecznego i zmartwychwstania. Właśnie taka obecność Jezusa daje rzeczywiście nam siłę do tego, żeby przetrwać wszystko. W tej chwili sprawujemy Eucharystię. Przypomnijcie sobie, jak w czasie rekolekcji eucharystycznych mówiliśmy o tym, że jeżeli ktoś przychodzi na Eucharystię, słucha Bożego Słowa, ma relację z Jezusem, przyjmuje Jego ciało, Jego krew, to ma życie wieczne. Jezus obiecał, że jeżeli będziemy taką prostą rzecz robić, właśnie przychodzić na Eucharystię i spożywać Jego ciało, pić Jego krew, za chwilę zrobimy, to On nas wskrzesi w dniu ostatecznym, ku życiu wiecznemu. Właśnie ten moment jest decydującym momentem w wypełnieniu Jego obietnic. Kiedyś jak staniemy przed tronem Bożym, na sądzie ostatecznym, przy powstaniu zmartwych, to sobie ten moment przypomnę. Prawda? Zrobiłem to, co Jezus mówił. Spożywałem Jego ciało, Jego krew. Dzięki temu wszystko to otrzymamy, co rzeczywiście Pan Bóg nam przygotował. Jak to gdzieś na filmie Spotkanie Jezus mówił, nie martw się, mówi, będziesz kiedyś chodził ze mną ulicami ze złota. Nie? To dostaniesz coś takiego, co w ogóle nawet no, nie potrafi, człowiek nie potrafi drugiemu człowiekowi opowiedzieć, co tam jest. Dlatego to jest też pewien aspekt obecności Jezusa w naszym życiu. Poprzez Jego obietnicę zmartwychwstania i życia wiecznego.